Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem audycja będzie wyjazdowa. Już od wczoraj próbuję przyglądać się temu, jak dzielni wojownicy, żeglarze szykują się do bitwy o Gotland. Górki Zachodnie, Marina Delfia. I tutaj spotkałam się i przeprowadziłam parę, mam nadzieję, interesujących rozmów o tym, jak ważne jest przygotowanie do tak trudnych regat, jak piękne jest samotne żeglowanie i jak przyjemnie jest mieć satysfakcję, że człowiek pokonał własne słabości. Katarzyna Wolnik-Sajna, zapraszam serdecznie.
Ostrzem nagły wywiodę z lasu łódź i maszt i spojrzę jak u szczytu nieba wstępuje w obszar morza czas i przez samotność poprowadzę swych uniesionych powiek ból i będę wody odgadywać, gdzie świeci portów biała sól. Oto są moje Himalaje, pustynie i Arktyki lód. To mój zgarnięty w jeden żagiel ludzkiej godności wieczny głód. Oto są moje Himalaje, pustynie i Arktyki lód. To mój zgarnięty w jeden żagiel ludzkiej godności wieczny głód. Dotknięty stopą ślad i tylko w to do krwi uwierzę, co w dłoniach mi zawiąże wiatr. Oto są moje Himalaje, pustynie i Arktyki lód. To mój zgarnięty w jeden żagiel ludzkiej godności wieczny głód. Oto są moje Himalaje, pustynie i Arktyki lód. To mój zgarnięty w jeden żagiel ludzkiej godności wieczny głód.
Litwa, Gotland. Witamy Radio Szczecin.
Osobą, która jest organizatorem i osobą odpowiedzialną za to, co się tutaj dzieje, jest Krystian Szybka.
No bardzo się cieszę przede wszystkim, że Radio Szczecin dojechało do Gdańska. Marina Delfia zamieniła się w wioskę regatową Bitwy o Gotland. Ta wioska też nam rośnie z roku na rok, więc atmosfera niezmiennie wspaniała, ale dzielimy się nią z coraz większą ilością fanów, kibiców, bliskich zawodników, których też mamy coraz więcej. W tym roku zapowiadał się naprawdę bardzo poważny rekord. My ograniczamy od czwartej edycji, ograniczamy ilość zawodników, których dopuszczamy do regat. Po pierwsze, stawiamy coraz wyższe wymogi, po drugie, no musimy mieć grupę, którą jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć w zakresie bezpieczeństwa. Więc tych zawodników w zeszłym roku miało być 25, finalnie wystartowało 22, a w tym roku tuż po otwarciu listy w styczniu, otwarciu zapisów na listę zawodników, zgłosiło się nam niemal 30 jednostek. Po przemyśleniu i po rozmowie z wszystkimi postanowiliśmy, że dokładając dodatkowe jachty osłonowe i pewne dodatkowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, jesteśmy w stanie przyjąć większą grupę. Więc na listę wpisało nam się 35 jednostek potwierdzonych, czyli jednostek, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe. No natomiast, no, jak to w żeglarstwie bywa, a zwłaszcza pod koniec sezonu, niektórzy musieli się zweryfikować ze swoimi zamierzeniami i finalnie spodziewamy się, że wystartuje 25 jachtów. W ostatnich dniach naprawdę walczyli do końca niektórzy i z Polski, i z zagranicy. Natomiast no, to są regaty bardzo poważne i tutaj nie można popłynąć na tak zwanego wariata, więc także 25 się spodziewamy na linii startu, no i mamy nadzieję 25 powitać na linii mety po okrążeniu wyspy Gotlandia i wyspy Faro. Startujemy w rejonie Górek Zachodnich na Zatoce Gdańskiej, płyniemy dookoła wysp Gotlandia i Faro. Te wyspy obowiązkowo należy ominąć prawą burtą, po odpowiednich wyznaczonych w regulaminie znakach nawigacyjnych i wrócić w to samo miejsce, z którego wystartowali zawodnicy. Tylko raz w historii Bitwy o Gotland miało miejsce zatrzymanie się w Visby na Gotlandii, ale było to spowodowane bardzo wyjątkową sytuacją. Silny sztorm ze wschodu uderzał w Gotlandię dokładnie w momencie, kiedy zawodnicy z czołówki znaleźliby się na jej północno-wschodnim cyplu, a to miejsce jest niezwykle niebezpieczne i gdyby tam doszło do jakiejkolwiek awarii, tak kierunku, to jachty mogłyby być w bardzo poważnych tarapatach i o skaliste wybrzeże, wschodnie wybrzeże Gotlandii mogłyby się po prostu rozbić, więc wyjątkowo raz tylko w historii bitwy zarządzano przymusowy postój w Visby. Normalnie płyniemy dookoła, to jest minimum 500 mil żeglugi non-stop na bardzo trudnym akwenie i dlatego bitwa jest tak wyjątkowa.
Spodziewany czas na przejście tej trasy jest jaki?
No, spodziewamy się zawodników w środę, czyli przewidujemy, że po trzech dobach ta czołówka będzie już na mecie. No, warunki pogodowe w tym roku w środę będą się pogarszać. Spodziewamy się sztormu z południowo-zachodniego kierunku, więc ten powrót będzie utrudniony. Mimo wszystko tych najszybszych jednostek spodziewamy się w środę. Tylko raz pierwsze jachty witaliśmy już po dwóch dniach, no ale to były jachty Imoka 60, to był Gutek i Tomek Siekierko, którzy pierwsze w zawody Imoki 60 urządzili sobie przy okazji bitwy na Bałtyku, ale normalnie no, to jest te trzy doby to jest dla czołówki czas do powrotu, no reszty spodziewamy się do piątku.
Kiedyś było tak, że przypomnę albo poinformuję, bo nie wiem, czy ktoś w ogóle słyszał o bitwie o Gotland, akurat ktoś, kto nas w tej chwili słucha, że była walka między dwoma województwami. Ty reprezentowałeś zachodniopomorskie, Jacek Zieliński pomorskie.
Tak, pierwsza bitwa to był w ogóle taki pomysł na jedno wydarzenie i wtedy ja wypłynąłem ze Świnoujścia, Jacek z Gdańska. Ja reprezentowałem zachodniopomorskie, Jacek pomorskie. Gryfy skierowaliśmy przeciwko sobie i tak ten pomysł powstał. Jeszcze wtedy nie myśleliśmy o tym, że to będzie impreza cykliczna. No później musieliśmy się już zweryfikować, że nie tylko zachodniopomorskie i pomorskie się ściga, więc dzisiaj każdy wojownik bitwy broni swojego herbu, swojego województwa, więc mamy praktycznie już teraz nie pamiętam w tym roku, no ale to już większość województw jest reprezentowanych, a w tym roku jeszcze doszli wojowie z zagranicy, więc mamy też na tarczy już też kraje, tak? Mamy Szwecję, Danię i Niemcy.
Honorata Wąsowicz, Delfia Joc.
Na co stawiacie w tych regatach?
Na odwagę, wiedzę, samodzielność, sprawdzenie własnych możliwości przez nich, a my staramy się im zapewnić takie otoczenie i takie wsparcie, żeby to była też no, przyjemność. Uważam, że to jest ogromne żeglarskie święto, że to jest ta morskość, ta żeglarskość, ta odwaga w najczystszej postaci i staramy się im zapewnić takie warunki, żeby dobrze im się płynęło.
I bezpieczeństwo, bo z tego, co mówił Krystian, to jest bardzo mocno zasygnalizowane, że tu mają być szkolenia i tak dalej.
Tak, zdecydowanie, no bo za każdą odwagą powinna iść rozwaga. I oczywiście oni się przygotowują każdy samodzielnie, ale my też mamy takie możliwości, żeby dostarczyć im kawał solidnej wiedzy, bo zarówno zaproszeni goście, jak i sami organizatorzy tę wiedzę posiadają i się z nimi dzielą. Pewne aspekty dotyczące bezpieczeństwa powinny być powtarzane tak często, jak się da. Metoda zdartej płyty sprawdza się tutaj doskonale i my do znudzenia pewne tematy wałkujemy i wałkować będziemy również za czwartym, piątym i dziesiątym razem.
Piotr Parzy.
Artur Burdziej.
Panowie, czy wy czujecie tę odpowiedzialność? Bo to wiecie, ja przyjechałam specjalnie z tego Pomorza Zachodniego, żeby obserwować, jak będziecie startować i w ogóle trzymać za was kciuki. No bo wy nasi jesteście. No to jak to? Czujecie tę odpowiedzialność?
No oczywiście, jak najbardziej. Tu cieszymy się, że grono żeglarzy zachodniopomorskiego z roku na rok się powiększa. Ja tutaj jestem trzeci raz, więc cieszę się z tego, że mam kolegów.
Ja oprócz odpowiedzialności czuję respekt, bo to jest moja pierwsza bitwa o Gotland, więc czuję respekt przed imprezą, przed trasą.
No ale przecież jesteście doświadczonymi żeglarzami, to czego się tu bać? Tylko mnie to zawsze przeraża, to samotne żeglowanie.
Ja może powiem, bo bitwa o Gotland jest imprezą dosyć specyficzną i tutaj ta samotność aż tak bardzo nie doskwiera, bo jednak startuje się z dużą armadą jachtów i wszyscy traktują się jak przyjaciele, znajomi. Także tutaj na tym radiu, na tym kanale regatowym jest dosyć gwarno i wesoło. Także każdy się wspiera.
Osobiście, zresztą jak pewnie wszyscy uczestnicy, lubię samotną żeglugę, bo to jest takie specyficzne wyzwanie. No, pływanie z załogą jest super oczywiście. Dużo się dzieje
takie,
na pokładzie.
Takie męskie to jest, bo tak człowiek liczy tylko sam na siebie.
Właśnie o to chodzi. Tylko liczy sam na siebie. Właśnie nie ma na kogo zwalić winy. Jest tylko ja i jacht i te wszystkie żagle i sznurki. I trzeba to ogarnąć.
Popatrzycie tutaj na kolegów, którzy też będą startować, to już wiecie, kto będzie waszym konkurentem największym, prawda? Macie jakichś takich swoich, których trzeba będzie opłynąć i znaleźć na nich sposób.
To są regaty, więc tutaj jakaś rywalizacja jest. Jednak no, nie oszukujmy się, nasze łódki są już leciwe i tutaj pośród tych nowych konstrukcji wielkiej konkurencji nie zrobimy. Robimy tutaj bardziej dla siebie tą bitwę, żeby skończyć, żeby sprawdzić siebie, żeby tak jak pani wspomniała, te męskie zabawy tutaj właśnie spełnić.
No każdy jest przeciwnikiem, tak? Regatowcy mówią, że na regaty się jedzie po to, żeby wygrać, także gdzieś z tyłu głowy mi też to chodzi. Natomiast, no mówię, w związku z tym respektem, o którym wspomniałem, to no, samym zwycięstwem będzie już bezpieczne dopłynięcie, ukończenie już. A odnośnie regat, no startujemy w klasie ORC, czyli tej takiej przeliczeniowej, no, która jakoś tam stara się, że tak powiem, wyrównać szanse różnych jachtów i zobaczymy. No.
Czy rzeczywiście opłynięcie Gotlandii jest wyczynem trudniejszym niż na przykład regaty Poloneza?
No oczywiście, że trudniejszym, bo tutaj sama kwestia dystansu i czasu, jakiego się spędza na tej łódce. Jak to mówią, wytrawny czy wytrenowany żeglarz Poloneza może tam bez snu opłynąć. Tak? Tutaj niestety już się nie da. Tu trzeba od samego początku tymi siłami odpowiednio szasować, stosować odpowiednie techniki snu, żeby jednak wytrzymać te cztery doby płynięcia.
Poruszyłeś bardzo dobry wątek. Technika snu. Może mnie się przyda.
Na pewno są bardzo osobnicze sprawy i trzeba tego się uczyć. Ja dzisiaj wiem, że nawet jeżeli to jest 2 godziny po starcie i mam ochotę na sen, to trzeba z niego korzystać, bo może się nie da wyspać na zapas, ale da się odpocząć, da się jakoś zregenerować siły i ten umysł jest na pewno świeższy wtedy.
Tak, że czego się trzeba faktycznie nauczyć. I ja już dzisiaj mogę powiedzieć, że się tego nauczyłem. W pierwszym Polonezie, jak startowałem, chciałem zasnąć, ale do poziomu to chyba adrenalin był tak wysoki, że nie dałem rady i pod koniec naprawdę było no, takie bardzo, bardzo duże zmęczenie, taki słaby stan miałem fizyczny. Natomiast już w drugim polonezie nauczyłem się spać po pół godzinki po prostu. I żeglarze samotni są wyposażeni w autopiloty i no bez tego jakby żeglarstwo to samotne nie byłoby możliwe wręcz. Także w czasie, kiedy odpoczywamy, jest włączony autopilot no i steruje kursem. Nie robi tego tak dokładnie jak człowiek, natomiast daje na tyle czasu, i że można odpocząć, czy nawet kiedy stawiamy, zrzucamy żagle, refujemy, też zostawiamy jacht autopilotowi. Oczywiście to nie jest tak, że my się kładziemy i zapominamy o Bożym świecie. Wierz mi, że to, że żeglarz już kiedy popływał trochę na swojej łódce, to jest też tak, że on zna każdy dźwięk. Jak nagle by ten jacht stanął do wiatru albo za bardzo odpadł, to się słyszy nagle inne dźwięki, inne uderzenie o fale czy pod żagli i to od razu się jest na równych nogach. Natomiast ja akurat śpię po pół godzinki i po prostu nastawiam sobie budzik. Wygląda, jak się obudzę, wychodzę na pokład, patrzę, czy wszystko jest okej, patrzę, czy dookoła nie ma statków, czy jest bezpiecznie. Super czas dla mnie, czas na... Po pierwsze, no 80% tego czasu i energii idzie gdyby na obsługę jachtu. To są regaty, więc się ścigamy, więc 80% czasu i energii wkładamy w to, a te 20% podziwiamy morze, zachody słońca i wschody. Mamy czasu na rozmyślania. Akurat nie czytam książek po drodze, pływam sam, ale być może koledzy, nie wiem. Piotr?
A ja słyszałem, że niektórzy koledzy audiobooki biorą i z tego korzystają. Ja niestety też, no to są jednak regaty i zawsze coś jest do poprawienia na tym jachcie. Wiele razy próbowałem brać jakąś książkę i tak dalej, ale nigdy nie udało mi się nawet zacząć tej książki.
Bałtyk o tej porze roku.
No potrafi być wredny, no miejmy nadzieję, że dla mnie jako debiutanta tutaj w tej bitwie będzie nie aż tak wredny tym razem. No zobaczymy, no prognozy nie są złe, tak naprawdę to powinno być dobrze, ale generalnie Bałtyk tak, we wrześniu potrafi być już wredny.
Czego życzy się żeglarzom przed bitwą? Oczywiście oprócz tego, żeby bojowo podchodzili do sprawy.
W tym roku byłem na takich regatach dookoła Danii samotniczych, najdłuższych. Na Bałtyku tutaj i tam organizatorzy mają taką maksymę, że każdy, kto stanie jest na starcie tych regat, to już jest wygrany, więc może z tą bitwą tutaj jest tak, że każdy, kto mentalnie się przygotuje, jak przygotuje i stanie na tym starcie, to tak jakby już jest wygrany. A co do życzeń, no to kiedyś słyszałem takie dowcipne, nie wiem czy u Ciebie nawet w radiu, życzenie, że żeglarzom życzy się, czy tam na bitwie można życzyć wiatrów z zadka.
Władek Chmielewski, skipper jachtu Buena, zwycięzca Poloneza w 2017, korona Bałtyku w realizacji, czwarte regaty korony Bałtyku. Korona Bałtyku to jest taki zestaw regat samotniczych na Bałtyku, wszystkie powyżej 100 mil morskich. Dwa starty w Danii do tej pory, One Star Challenge, potem Quantum Denmark Rund Single Handed, Polonez Cup, teraz bitwa o Gotland i jeszcze zostaje Silver Ruder, największe regaty samotników na świecie, 450 jachtów startuje.
No i po co ci to?
To jest bardzo dobre pytanie, na które nie potrafię znaleźć odpowiedzi. No to jest jakieś takie wewnętrzne odczucie, że muszę to zrobić, ale tak naprawdę nie wiem do końca dlaczego.
Tu panowie mi obydwaj, i Piotr i Artur, powiedzieli mi o swoich sposobach na tak zwane trenowanie oka, bo mnie to bardzo interesuje, czyli jak odpocząć podczas rejsu.
Na morzu startuję od 7 lat i rzeczywiście wypracowałem taki sposób, który sprawdza się. Generalnie rzecz biorąc, to są takie 25-minutowe, bo nie zawsze się uda w tym czasie przespać. Natomiast staram się za każdym razem położyć, jak czuję, że jestem zmęczony, bo wtedy jest największa szansa, że chociaż trochę się prześpię. No ten jacht ma 8 metrów 30 cm, także jest jednym z najmniejszych tutaj. Rzeczywiście komfort można zaliczyć do tego, że jest toaleta morska w środku, jest silnik stacjonarny. Natomiast no to są, kończy się ta lista wygód. Ja wychodzę z założenia, że im więcej się samodzielnie steruje, tym się ma lepsze wyniki. W związku z tym włączam pilota właściwie tylko do manewrów i do tych 25-minutowych przerw. Poza tym staram się generalnie cały czas sterować, czyli to staram się tak minimum 16-18 godzin na dobę sterować. Mój największy konkurent to jest morze.
Roman Roczeń mówił mi jakiś czas temu, że będzie płynął w bitwie o Gotland. Spotkałam Romka, ale czy będzie płynął?
Będzie. Będzie, bo jak się coś kiedyś zarzuci, za wymyśli. To sobie żyje swoim życiem, ciekawym życiem.
Tobie ciągle mało tego żeglowania, zauważyłam. Jakichś nowych wyzwań.
To trochę życie podtyka takie rzeczy. Bo to jest trochę tak, mi morza mało. Jakoś mam tak, że szukam jak się da bliskiego, jak się da prawdziwego kontaktu z morzem. Nie umiem powiedzieć dlaczego. To, czego szukam, no nie jest łatwe, bo ciągle jest tak żeglarsko. Osoba niewidząca nie poszaleje, bo się nie da. Dotąd pływałem w grupach, czyli tam mniejsza czy większa łódka, no ale jednak to była grupka. A mi chodziło o dowiedzenie się, jak to jest w morzu samemu. I to, co w tej chwili robimy z Markiem, to jest właściwie wyprawa dwóch samotników. Główny ciężar nawigacyjno-żeglarsko-techniczny spoczywa na nim. Na mnie spoczywa ciężar nieprzeszkadzania mu. Spoczywa no, wielka frajda dowiadywania się o tym, jak moje ciało zareaguje na tą morską przygodę. Tam, gdzie się da, będę pomagał Markowi. Mam narzędzia pewne. Jest aplikacja Sing Assistance przygotowana przez firmę Transition Technology. Myśmy razem zrobili taka nawigacja, udźwiękowiona nawigacja. Ile się uda z niej wykorzystać, zobaczymy, bo to są znowu rzeczy niesprawdzalne w teorii. Aplikacja się świetnie sprawdzała na Zawiszy, który ma 300 ton. Zanim wykona manewr, to można o nim wszystko opowiedzieć. Ja mówię tak technicznie opowiedzieć, czyli wychyl płetwę steru, o tyle masz wychyloną, o odszedłeś jeden stopień, o dwa, o trzy, prawda? Tutaj każda fala to jest zmienność. I teraz ja muszę nauczyć się właściwie samemu przeliczać, bo dostaję sygnały z GPS-a bardzo zmienne. A ja muszę wybrać środek i jeszcze zorientować się w tym wszystkim, co mam zrobić sterem, jaki mam wykonać ruch sterem. Przy pewnych wiatrach to się udaje, przy innych zupełnie nie. Jesteśmy na rufie, ster jest na rufie i dane są z rufy. I te dane są w pewnych wiatrach zbyt duże, zbyt nieprawdziwe. No i wtedy będzie musiał robić to Marek. Ale są z kolei inne układy, które mam nadzieję, że trochę takich będzie, że będę sobie mógł posterować. Zobaczymy, ile się da wycisnąć z żeglowania na wiatr, z żeglowania na podpowiedź. To wszystko są rzeczy nowe, ale chyba ciągle ich istotą jest przeniesienie tego na życie codzienne. I na to, że tu nie chodzi o to, żeby pokazać, jakie cuda to niewidome wyprawia. Tylko ile mogą razem widzący i niewidomi. Ciągle jest to samo. To, co mieliśmy na DZ-ach, to, co mieliśmy na zobaczyć morze. To jest ciągle ten sam temat. Razem. Mi nie chodzi o alienowanie. Tak jak jestem cały przeciw rozwiązaniom skupiającym niewidomych wśród siebie wyłącznie, takie gettowate, tak również jestem przeciwny przesadom, że niewidomi takie małpki, takie cudaki, takie, o Jezu, i to robi, i to jeszcze robi, i o, zobacz, co jeszcze zrobi. Żyjemy na świecie razem. Ty masz mikrofon, ja gadam. Jak ja nie będę gadał, to możesz sobie mikrofon trzymać. I nic z tego nie wyjdzie.
Jak nie będziesz mógł posterować, no na pewno pośpiewasz Markowi.
Neptunowi również. No, wiesz, ja głównie jadę słuchać. Ja głównie jadę pobyć w morzu. Wiesz, pierwszy raz jestem w takim układzie, że sam doprowadziłem do takiego miejsca, w którym nie ma gdzie się przed morzem schować. Teoretycznie ja Markowi do prowadzenia łódki nie jestem potrzebny. No ale jest coś, co się nazywa zasada. I zasadą jest taka, że no albo obaj odpoczywamy, albo obaj nie śpimy. Równo. Po to choćby, żebym mógł doświadczyć tego samotniczego żeglowania tak głęboko i porządnie, jak to tylko możliwe. Tak jak robią to wszyscy uczestnicy Bitwy o Gotlandię. Nie ścigamy się. Nie jesteśmy klasyfikowani. Nie chcemy, bo szacunek dla samotnego żeglowania to jednak jest zupełnie inna sprawa. Marek ma tą przewagę nad każdym z żeglujących samotnie, że ma kto do niego pogadać. I to jest jedno z moich zadań. To ogromne podziękowania dla całego Ocean Team, dla Jacka, dla Krystiana, dla wszystkich, którzy pomagali, którzy życzliwie patrzą na moje przedziwne dla wielu pomysły.
Marek, już mi całą koncepcję waszego rejsu, czyli wspólnego, samotniczego żeglowania wytłumaczył Romek.
Płyniemy razem i to, co Romek powtarza, że no nie honorowo by było, kiedy on by powiedział, no jasne, może to powiedzieć, dobra Marek, ja już nie mam siły, idę spać, no, nie pozostaje mi nic innego jak pojechać dalej, a wysiąść się nie da. Ale znając Romka, wierzę, że tego nie zrobi, ponieważ to jest cholernie charakterny człowiek i tego się nie obawiam kompletnie. Także rzeczywiście, jak będziemy spali, to będziemy razem spali, znaczy nie w sensie ze sobą, ale w tym samym czasie. Jak będziemy czuwać, to będziemy razem czuwać, jak będziemy jeść, to będziemy razem jeść. No i może na tym wspólne czynności skończmy. Ale będziemy razem żeglować na pewno, mimo że tak jak sobie powiedzieliśmy, tak jak doszliśmy do wniosku, jest to jakby rejs dwóch samotników na jednej łódce.
Ty znasz tę trasę?
Nie opływałem wyspy, oczywiście.
Dla ciebie to też będzie przygoda.
Dla mnie to jest ogromna przygoda, powiem więcej. Dla mnie to jest jakieś tam skryte przygotowanie do większych marzeń. Zresztą wczoraj z Romanem bardzo długo dyskutowaliśmy, jak marzenia przekuć w cel i tak dalej. Pływałem oczywiście do Gotlandii, ale no, jak zwykle kończy się to na Wisby i powrót. Także nigdy nie okrążyłem Gotlandii. Teraz czas na pierwszy raz.
Radek Kowalczyk, biegam tutaj za tobą w tej wiosce żeglarskiej.
Ja też biegam.
Tak, no właśnie, ty biegasz przede mną, ja biegam za tobą. Radek, powiedz mi, czy ty startujesz? Bo ja tu widziałam samochód oznakowany twoim sponsorem.
No, wszystko w bitewnym nastroju, ale łódka jest dosyć nowa i jeszcze nie do końca przygotowana.
Jaka łódka? Właśnie, opowiedz mi, bo ja widziałam, że nawet tam Jarek Kaczorowski pomagał ci klarować żagle. A co to za łódeczka jest?
A nowa. Łódeczka jeszcze nie jest gotowa. Całkiem świeża, całkiem nowa. No i przygotowuję start. Nie wiem, czy chęć startu, czy start jeszcze na takim wczesnym etapie, no, ale już w tą stronę podążam.
Oj, coś mi się wydaje, że będziesz jednak chciał trochę potestować.
No myślę. No tak, nastroje są bitewne, to fakt. No ludzie są wspaniali, to są ludzie bardzo odważni. Chcą się zmierzyć z takim już prawie jesiennym Bałtykiem na bardzo długiej trasie, to jest 500 mil ponad, z hasowaniem będzie na pewno więcej. Temperatury są niskie, może Bałtyk nie jest przyjemny, a samotnicy chcą się zmierzyć z sobą, a potem zobaczyć, jak to przy kolegach wypadnie. Natomiast nikt tutaj nie ostrzy, jak widzę, noża czy tam oka, jak to się mówi, na kolegę. Tak? Każdy raczej na siebie, na swój jacht, żeby ten sprzęt wytrzymał. To jest długa trasa, kilka dni, żeby samemu dać radę. To jest jakby taki nastrój i w takim nastroju łatwo się rozmawia, łatwo się właśnie obwąchuje, pyta, jak kolega jest przygotowany, co masz lepiej, co mogę zrobić podobnie, żeby mieć łatwiej, żeby mieć bezpieczniej.
Przed chwilą rozmawiałam z Romkiem Roczeniem. Co on robi tutaj w tym towarzystwie? To jest jego kolejne jego wyzwanie.
No, Romek poczuł chyba to, co wszyscy tutaj już od tych 6 lat chcieli poczuć i wszyscy poczuli, czyli tą chęć przygody żeglowania samotnie na tej dużej trasie, na tych dużych, trudnych regatach. I Romek też podjął tą rękawicę. I Romek się przygotowuje. No niestety nie będzie mógł płynąć sam. Natomiast no, wielki szacun za taką odwagę. To jest naprawdę wielka sprawa.
A Jarek Kaczorowski jaką ma tutaj rolę? Przypomnijmy, że Jarek Kaczorowski przed moim rozmówcą, czyli Radkiem Kowalczykiem, brał udział w regatach Mini Transat. On był drugi po Kubie Jaworskim. Ty byłeś trzeci.
Tak. Tak. Jarek tutaj jest wsparciem żeglarzy. Jako żeglarz samotnik z dużym doświadczeniem, tak jak Krystian i ja, mamy taki w tym roku, nie wiem, czy to serwis powiedzieć, to nie serwis, to konsultacje. Tak, jeżeli ktoś jest świeży, nie czuje się pewnie, jeden na jeden jesteśmy w stanie z taką osobą usiąść, na spokojnie porozmawiać. W zeszłym roku to było za mało, byłem tylko ja i Krystian. W tym roku Jarek do nas dołączył, żeby właśnie pomóc, żeby przygotować żeglarza, żeby zwrócić uwagę na te rzeczy, które żeglarz może nie jest świadomy, że ma coś niedopięte jeszcze na swoim jachcie. Więc my świadczymy taką ekspercką wiedzę w zakresie dobrego, bezpiecznego startu. I Jarek tu jest oczywiście największym ekspertem, z największym doświadczeniem i bardzo się cieszę, że naprawdę z sercem tutaj wszystkim pomaga, jak tylko może.
Jakiego rodzaju są to pytania?
Różne. Tak, od tego, jak spać, jak rozłożyć siły, kiedy spać. I tutaj to też zależy od pogody, więc to są różne wersje. Od tego, jak płynąć, bo są pewne akweny po drodze, na które nie możemy wpływać. Z bezpieczeństwa, tak zwane TTS-y. Jak je mijać, jaką stroną. O tym, jak przygotować sobie bezpieczeństwo na pokładzie. Tak? Ja takiego przed chwilą konsultacji udzielałem. Jak rozciągnąć lifeliny, w jaki sposób, żeby było bezpieczniej niż tak, jak to jest teraz. Więc to są wszelkie zagadnienia, dosłownie wszelkie związane z tym rejsem, z trasą, z pogodą w ogóle, z meteo. Te są pytania, którędy płynąć, tak? Czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo. To zależy od tego, jak się ułoży wiatr. I to też jest ta meteo, nawigacja bardzo ważna. Także to trudno powiedzieć jakiś jeden temat, tak? To wszystkie tematy, które są, ale jak ktoś jest świeży, bo ktoś się nie czuje zbyt pewnie, to nawet pytając potwierdza te swoje rozwiązania, które z reguły są dobre, te pomysły są dobre, tylko ktoś potrzebuje potwierdzenia, czy dobrze myśli, czy dobrze to zaplanował, i po to jesteśmy.
Jak można zakochać się w takiej małej łódeczce, mając dookoła tak piękne, wielkie jachty?
It's small, it's simple, it's fun, because it goes like a dinghy. And I sailed a lot of dinghy when I was younger, or I still sail dinghy. So it's basically the same as a dinghy. It goes like a laser or something down the waves. And yeah, so it's quite fun to sail.
Mówi Morten Bogacki, mając koszulkę 505 na sobie, więc rozumiemy. A mówi, że to łódka jak dinghy, że pięknie pływa, lekko, i jest zakochany w takich łódkach, w takich małych właśnie zwinnych, i dlatego mini.
I'm from Germany, from Kiel, north of Hamburg. And I sailed the boat together with my dad over here as a little holiday. Yeah, because basically it's his boat that he was able to sail it again.
Morten przypłynął z Kielu, to jest niedaleko Hamburga, trochę na północy Niemiec. Przypłynął tutaj ze swoim tatą. Łódka jest taty, ale tata nie może płynąć. Morten chce wystartować w bitwie i dlatego tu jest.
A jak się dowiedział o bitwie o Gotland?
I heard of, I met some Polish sailors at the Silverada last year, and they told me, and I think parallel I saw it maybe through Radek on Facebook, that because I think last year you were on the support boat, and yeah.
To znaczy ty namieszałeś, Radek, tak?
Nie, słyszał od kolegów na Silverruden, które są też fajnymi regatami w Danii. I ode mnie równolegle też. Na Facebooku się spisaliśmy, że jest taka możliwość, że są łódki mini, że w tym roku jest klasa mini na bitwie. Jak nie mógł nie przypłynąć.
Czyli rozumiem, że regaty stają się międzynarodowe.
No myślę.
Idziecie w tą stronę, panowie.
No na pewno są otwarte dla wszystkich narodów świata, z tym, że limit jest Bałtyk. Nie wypływamy poza Bałtyk.
To teraz chwilę muzyki, a więc piosenka wyśpiewana przez mojego rozmówcę Romana Roczenia.
Do chłodni twego serca nie trafiło nic od miesięcy. Tak cię to męczy, nie daje jeść ani spać, choć robisz wszystko, by nie było zaś po tobie, że jest jak nigdy źle. Ławice, drobnicy, haj grubych, napalonych ryb, dosłownie ile chcieć, byle zanęcić, a sami pchali się w sieć. Gdy chciałaś, mogłaś choćby trzech czy czterech naraz mieć. A dziś już raczej nie. Nieświeża przynęta frajerów niezdrowo podnieca. Gdy pytasz, czy wciąż cię pamiętam, czuję już tylko chłód na plecach. Choć mówią w tawernach, że takich tu strułaś nią sporo, tym razem nie była śmiertelna, jak mnie zapewnia dermatolog. Co do mnie, moja piękna, to twój smutny list mnie poruszył. Lżej mi na duszy, gdy wiem, jak ciężko ci jest. Doceniam pomysłowo wykonane ślady łez. Twój szloch za siedmiu mórz. Lecz jeśli pomyślałaś, że coś będzie z nas, no to bieda. Nigdy się nie da, co pojmiesz za jakiś czas. Najgłupszej nawet ryby wypatroszyć drugi raz. I mnie też odpuść sobie już. Nieświeża przynęta frajerów niezdrowo podnieca. Gdy pytasz, czy wciąż cię pamiętam, czuję już tylko chłód na plecach. Choć mówią w tawernach, że takich tu strułaś nią sporo,
Tym razem nie była śmiertelna, jak mnie zapewnia dermatolog. Frajerów niezdrowo podnieca. Gdy pytasz, czy wciąż cię pamiętam, czuję już tylko chłód na plecach. Choć mówią w tawernach, że takich tu struła śnią sporo, tym razem nie była śmiertelna, jak mnie zapewnia dermatolog. Jak mnie zapewnia dermatolog, jak mnie zapewnia dermatolog.
Uwijają się jak pszczoły przy swoich jachtach, pracując, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Prognoza na bitwie jest taka: niedziela, trójeczka z południa, czyli taki szybki w miarę start.
Ale z południa to co? Będziemy spinakery stawiać.
No kto będzie miał, to będzie stawiał. No nie? Tak, no. Kto nie będzie miał, to nie postawi. Poniedziałek, spokojnie.
Prawie idealnie, co?
Prawie idealnie.
11 węzłów będzie bardzo przyjemnie.
Będzie ten, tutaj będzie, co po niektórzy będą mieli zupełnie fodewind, nie? Mhm. Wtorek się zaczyna odkręcać na zachód, czyli jest spoko, bo ci, co już mogą, to już powoli, właśnie, trochę może popadać, ale już powoli mogą myśleć o tym, żeby mijać.
No i?
I się zaczyna środa. Środa, tak samo jest na grybie, do południa jeszcze jest w miarę, później zaczyna się taki, powiedzmy, SSW.
Co to znaczy?
Południowo-zachodni. W sile sięgającej 36. Ja na grybie dzisiaj patrzyłem nawet i pod 40 węzłów w czwartek. W związku z
to
czym,
dużo jest 40.
No orka.
Bo to będzie pod wiatr.
Będzie pod wiatr.
30 godzin będzie takiego silnego wiatru?
No tutaj jest 12, no to powiedzmy, że do północy, no to 24 i 12, to nawet i powiedzmy tam 30 parę godzin takiego mocniejszego wiatru.
To będzie bitwa, co?
No myślę, że będzie ciekawie. Generalnie moja rada byłaby taka, śpieszyć się jak tylko można, żeby zdążyć przed tą środą, bo później już będzie ciężko.
No ale przecież Bałtyk nie zdąży, bo to...
No wiesz, ale to jest też prognoza, powiedzmy, na środek Bałtyku, nie? Mhm. Czyli im będziesz bardziej na południe, tym mniej tego... Dostaniesz.
Aleksandra Emche.
Jesteś jedyną kobietą, Olu, która startuje tutaj w regatach z samymi facetami. To wyzwanie. Nie dość, że trudna trasa, nie dość, że samotnie, to jeszcze obok właściwie konkurentami są sami mężczyźni.
Tak, tylko że ja zawsze powtarzam, że jednak w żeglarstwie nie ma płci, więc traktuję siebie jako żeglarza i panów też jako żeglarzy, więc tak naprawdę, no oczywiście są konkurencją, ale nie uważam, żeby byli silniejsi ode mnie.
Słyszałam, że ty pływałaś na większych jednostkach, na jakichś żaglowcach. Opowiedz mi o tym.
Tak, jestem kapitanem żaglowca Zawisza Czarny. W zeszłym roku prowadziłam kilka rejsów, w tym roku niestety nie prowadziłam żadnego, ale jak najbardziej cały czas jestem aktywnym kapitanem pływającym też na mniejszych jednostkach.
Ale są rzeczy na jachcie, które no, trzeba zrobić po prostu siłowo. Jak sobie z tym radzisz?
Owszem, trzeba zrobić je siłowo, ale też jest kwestia zaplanowania tego, bo jeżeli pewne rzeczy się wyprzedzi w czasie, to też nie trzeba mieć takiej dużej siły w mięśniach. No i przede wszystkim też moim zdaniem dużą rolę odgrywa tutaj siła psychiki. Jednak uważam, że kobiety są ciut silniejsze w tym i tym też zwyciężamy.
To nie jest twój pierwszy start w bitwie?
Nie, to jest mój trzeci start.
A widziałaś prognozy na środę?
Widziałam.
Co?
Będziesz są ciekawe, ale zdaję sobie sprawę z tego, że zaplanowane manewry szybciej jednak pozwolą mi dopłynąć bezpiecznie do linii mety. Ja wbrew pozorom na przykład na takich rejsach solo bardziej odpoczywam psychicznie, więc to jest taki trochę dla mnie relaks, mimo tego, że fizycznie jestem bardziej zmęczona, ale jednak psychika odpoczywa, mogę się skupić bardziej na sobie i na jachcie.
Jarek Kaczorowski, Bitwa o Gotland. Nie spodziewałam się ciebie tutaj, ale już dopytałam się, w jakiej tu jesteś roli. Konsultanta.
A tak, poproszono mnie, żebym przyjechał i jakby ktoś miał jakieś pytania, żebym odpowiedział, pomógł, doradził.
O co cię pytają?
Na razie autopilota. Z Piotrem Parzy próbowaliśmy rozwiązać problem z jego autopilotem. Myślę, że rozwiązaliśmy, ale Piotr musi wypłynąć na rzekę i popróbować. Żeglarstwo to w ogóle jest głównie doświadczenie. Nie? Nie da się żeglarstwa nauczyć w jakiejś sali. Można opowiedzieć mnóstwo rzeczy, ale dopóki człowiek nie popłynie i nie spróbuje, no to ciężko mu jest zrobić krok do przodu. Więc. A też jest tak na tyle złożonym sportem i skomplikowanym, jest tyle zmiennych, że tych błędów w życiu trzeba popełnić kilkaset pewnie, a ja od tych tam kilkudziesięciu mogę uchronić. No to to na tym to polega, że ludzie pytają i słusznie.
Czy poprawiło się coś, jeśli chodzi o medialny przekaz tego sportu?
Mnie się wydaje, że się bardzo poprawiło, że tam jak ja byłem powiedzmy 20-parolatkiem i wygrywałem duże regaty, to praktycznie poza malutki krąg żeglarzy, których wtedy było niewielu w Polsce, te informacje nie wychodziły, nikt nie myślał o tym, żeby w dzienniku telewizyjnym powiedzieć o tym, że jakiś żeglarz coś tam gdzieś tam wygrał. Natomiast teraz można i w wiadomościach, w telewizji o tym usłyszeć i w radiu można usłyszeć. O tym te regaty, takie jak Puchar Ameryki, czy jak ta Liga Katamaranów na hydroskrzydłach, jeżdżą po świecie i tam robią taki cyrk objazdowy, to też dla żeglarstwa jest super. Bardzo się cieszę, bo od czasu jak ja startowałem 10 lat temu w Mini Transacie, zaczęła się taka trochę nowa epoka dla żeglarstwa związana z internetem. Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi śledzi regaty w internecie, tak jak Vendée Globe startowało kilka tysięcy ludzi w tych regatach takich wirtualnych. To byli kibice Vendée Globe, a do tego jeszcze było kilkaset tysięcy ludzi, którzy codziennie wchodzili i to oglądali, więc już nie jesteśmy skazani jakby na telewizję, że tak jak ja się spotkałem z tym, że jak chciałem, żeby telewizja mówiła o moich regatach, to usłyszałem, że jak załatwię pieniądze, to telewizja to pokaże, jak nie załatwię, to nie pokaże. Tylko można kupić sobie za parę tysięcy stronę internetową i jak się okazuje potem, że weszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to sponsor jest zadowolony, bo tam sobie przelicza na jakieś tam złotówki te wejścia, więc internet bardzo nam pomógł i no jakby kto jest zainteresowany, to sobie znajdzie informacje.
Mariusz Bartosik i Marek Wilczek. Znam was zupełnie niezależnie i się okazuje, że wy obydwaj będziecie obfotografowywać bitwę o Gotland. Trudno jest fotografować żeglarzy, bo przecież wy gdzieś musicie im towarzyszyć, żeby zrobić dobre ujęcia.
Każdy inny charakter, każda inna twarz, inna zaciętość, zresztą już widać koncentrację przed całym wypłynięciem. To, co będzie się działo na wodzie, no, prognoza pogody jest zapowiadana taka typowo żeglarska, czyli będzie i trochę deszczu i trochę wiatru, może będzie fala. Na zdjęciach da to większą dynamikę ogólnie całego tego ruchu, co się będzie działo. A jak będzie padało, no ja nie wiem jak kolega ze sprzętem, ja jestem przygotowany, zresztą parę razy aparaty były już pod wodą, więc deszcz nie będzie przeszkadzał.
Będziesz płynął?
Tak, na jachcie towarzyszącym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
W zeszłym roku akurat byłem na jachcie, który był jako ten jacht asekuracyjny. To powiem, że Mariusz się sprawdzi tą swoją romantyką, ponieważ dla mnie to było zbyt mało dynamiczne. Zresztą wachty nocne są przepiękne, jeżeli jest bardzo ładne gwieździste niebo. Ale to wszystko jest wrzesień, czyli zimno, tak zwane niedźwiedzie rejsy. Więc zobaczymy, czy będzie się tobie chciało, Mariuszu, wyciągnąć aparat, bo mi nie zawsze się chciało na nocnej wachcie.
Mnie się chce, jak wiesz, no Kasiu. Właśnie. Ja bardziej zastanawiam się, jak to wytrzymałościowo. Wiemy, spotkaliśmy się parę tygodni temu.
Byli już na tej trasie,
tak,
prawda?
Byliśmy i rejs też był krótki, ale sama wiesz, że w pewnym momencie to było po półtorej, dwie godziny snu, no bo oprócz tego, że się pływa, to później trzeba znaleźć czas na zrobienie zdjęć. Oni idą spać, a ty kombinujesz.
Żeglarze wypłynęli, a moja wizyta w Górkach Zachodnich się skończyła. Do tego, jak ta bitwa przebiegła, czy wszystko było w porządku, kto został zwycięzcą tegorocznych regat, dowiecie się za tydzień. Bądźcie więc z nami następną niedzielę o godzinie 21:00. Pozdrawiam, Katarzyna Wolnik-Sajna.